Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Rozmowy niedokończone. Dzisiaj z naszym gościem pan profesor, doktor, habilitowany inżynier Janusz Kawecki, minister w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Szczęść Boże, panie ministrze, panie profesorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca i witam serdecznie słuchaczy Radia Maryja.
No właśnie, przed chwilą tak troszeczkę nawiązując do naszego spotkania, wspominałem o ramówkach, które również no, wypełniają warunki koncesyjne i jest też obowiązek sprawozdawczości tych ramówek do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, tak żeby organ prowadzący, czy organ koncesyjny, który koncesję wydaje, no też na bieżąco widział, jak ten program jest realizowany, dlatego że no, była taka telewizja katolicka, która zaczynała jako katolicka, później weszła w różnego rodzaju koneksje z różnymi spółkami, no i tak zrobili, że na końcu i nazwa nie była katolicka, ale to PAL 6, że tak powiem kolokwialnie, ale na antenie pojawił się program w tej telewizji Goło i Wesoło. Więc proszę zobaczyć, panie profesorze, jak kiedy nie upilnujemy też charakteru medium, można zacząć jako katolickie, a skończyć Goło i Wesoło, takim programem quasi-pornograficznym. Bo taki program właśnie pojawił się już oczywiście nie w telewizji tej katolickiej, ale przeobrażonej, a przepoczwarzonej, no i z katolicyzmu zostały nici. Dlatego ważne jest też, żeby jakby pilnować tego charakteru i żeby mieć swoje. Nie wiem, czy pan profesor się zgodzi, bo dzisiaj telewizja publiczna daje mszę świętą, daje koronkę do Bożego Miłosierdzia, ale no, zależy, jak wiatry wieją. Mogą powiać za jakiś czas z innego kierunku i już tego nie będzie. A co swoje, to swoje.
Ma ojciec w pełni rację i stąd no, konieczne jest dopilnowywanie, aby ten pluralizm w koncesjach również obowiązywał. Pamiętam jeszcze ten czas, no jestem starszą osobą, wobec tego pamiętam to, kiedy Radio Maryja starało się o koncesję tą ogólnopolską i wśród tych nadawców ogólnopolskich, komercyjnych, poza mediami, poza radiem publicznym było trzech. Ale tych trzech przez ówczesną Krajową Radę było traktowanych niejednakowo. No mówiliśmy zawsze, że brakuje tych częstotliwości, ma być ogólnopolski, to nawet w zespole wspierania radia, ale także i ci, którzy chcieli usłyszeć katolicki głos w swoim domu, występowali z listami, z petycjami do Krajowej Rady i zawsze słyszano, że nie ma już częstotliwości, a jeszcze do dzisiaj różne częstotliwości dla nadawców lokalnych są przydzielane, a wtedy mówiono, nie ma takich częstotliwości. No i doszło aż nawet do tego, że grupa posłów, wsparta właśnie tymi działaniami społecznymi, doprowadziła do tego, że Sejm mógł zlecić NIK-owi, aby ten zbadał, jak to jest w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji z tymi częstotliwościami. Raport, który wtedy, przywołam go, to była końcówka XX wieku, wskazywał jednoznacznie, że ci wszyscy starający się o częstotliwość mieli rację, że były te częstotliwości, nawet te, które otrzymywała Krajowa Rada od urzędu te UKE, znajdowano później w szufladzie przewodniczącego. No i ten raport był porażający. Jak posłowie go otrzymali, to okazało się, że nawet przyjęli uchwałę, która zobowiązywała Krajową Radę do naprawienia krzywd wyrządzonych odbiorcom Radia Maryja i temu nadawcy. No, przypominam o tym, bo to pokazuje, że to interwencyjne działanie społeczne, także wsparte przez parlamentarzystów, może doprowadzić do zbadania sprawy, a jeśli okaże się, że wynik tego zbadania jest rzeczywiście tak, jak to społeczne, ten społeczny przekaz wskazuje, to zażądać do tej naprawy. No, naprawa była, to znaczy stworzono nawet taki specjalny plan umieszczenia sieci, ale równości już nie było, bo jeśli sobie pamiętamy, ci, którzy pamiętają, jeszcze wtedy interesowali się tą sprawą, to objęcie Polski, jeszcze wtedy nie w pełni, przez pozostałych dwóch komercyjnych nadawców ogólnopolskich można było uzyskać obszaru Polski przez 40 kilka i 50 kilka nadajników. Natomiast tak opracowana została już ta sieć dla Radia Maryja, że trzeba było ich aż 120 kilka. No to, że jest duża liczba, pokazuje od razu, że i mniejsze moce były tych nadajników. No i stąd jeszcze wtedy, gdy nie automatycznie przenosiły się przerejestry dla jadących samochodem, automatycznie łączono się z danym nadajnikiem, który był bliżej, tylko trzeba było przesterować to w swoich odbiornikach. No więc przy małych zasięgach, jeszcze zagłuszaniu przez otoczenie częstotliwościowe, no było utrudnienie. I do dzisiaj tak jest.
Czyli
do dzisiaj tak jest, jeśli popatrzymy
być
na tych ogólnopolskich, no to tak jest sieć ukształtowana, że dwaj komercyjni, którzy już praktycznie nie są w pełni polscy. Bo jak wiemy, jeden właścicielem jest niemiecki właściciel, a w drugim jest po tych wszystkich przemianach francuskiego właściciela, potem czeskiego, teraz w części czeski, a w części polski.
No właśnie, bo mogłoby się wydawać, że tak, że są częstotliwości przydzielone. Mało tego, daliśmy wam 123 nadajniki, gdy pozostałe stacje komercyjne mają na przykład około 50, czyli to wy jesteście uprzywilejowani, prawda? Jak to można pokrętnie...
Ktoś indolentny tak to tłumaczyć i mogło być to przyjęte przez tego, komu tłumaczy, dlatego że liczba nadajników pokazuje wyraźnie, że mają one mniejsze moce. To jest jedno. Drugie, z obsługą ich jest więcej pracy.
To do każdego nadajnika trzeba
powiedzieć.
Tak,
jak
do każdego
to
nadajnika trzeba pojechać,
trzeba
konserwować, utrzymać ten nadajnik.
No.
To też jest koszt utrzymania nadajnika. W związku z tym jakby przygotowywanie takiego planu też dla nadawcy, no wiąże się z dodatkowymi kosztami i trudnościami. I to nie jest bez znaczenia, tak? Bo nieraz by się wydawało, że no właśnie, no dostaliście, ale jakim też kosztem to jest robione?
No właśnie, ale jeszcze, jeśli mówimy już o liczbie nadawców, no to często pytają się różne środowiska, no jak można uzyskać koncesje? No szczególnie radiowe, bo telewizyjne to później jest realizacja bardzo kosztowna i samo uzyskanie telewizyjne jest kosztowne, ale radiowej. No i okazuje się, że najpierw się aplikuje, UKE poszukuje, czy tam jest wolna gdzieś częstotliwość na tę aplikację, potem my musimy ogłosić konkurs. Może aplikujący, ale mogą także i inni zgłosić się do tego konkursu, byleby były tylko spełnione warunki, a więc jak na przykład ogłaszamy konkurs na program uniwersalny albo jakiś specjalistyczny, wyspecjalizowany, no to wtedy pod tym kątem zgłaszają się wnioskodawcy. Ale jest to dobro takie poszukiwane. oczekiwane. No i myśl była taka, że ponieważ pojawia się już coraz więcej odbiorników na radio cyfrowe, szczególnie w samochodach, bo to jak się kupuje już nowe samochody, to tam są już właściwie zamontowane takie odbiorniki. Ale i też wiele osób kupuje, no może nie aż wiele, ale kupują też do odbioru domowego. W niektórych miastach jest to bardzo, nawet kilka kanałów do odbioru. No i myśleliśmy, że żeby otworzyć ten rynek, no to stworzona została taka sieć multipleksów radiowych, tam jeden złożony na ogólnopolski, jeden dla tych lokalnych, regionalnych. No w każdym z takich multipleksów to mamy 12 kanałów. Wobec tego wyobraźmy sobie, ile to mogłoby być nowych nadawców, którzy nadawaliby cyfrowo. Były pierwsze ogłoszenia konkursowe, zaczęliśmy od tych lokalnych i okazało się, że tych zgłoszeń jest mniej, no nie było, nie zdarzyło się jeszcze w tych kilku, pięciu chyba, żeby było więcej niż 12 zgłoszeń. A to oznacza, że w zasadzie każdy, kto przystępuje do tego konkursu, powinien dostać. No, raz to nawet zauważyłem, że ta sama osoba pod różnymi spółkami w danym miejscu wystąpiła o to miejsce na tym multipleksie cyfrowym lokalnym w danej okolicy. No więc mówię, no to jak to? Ta sama osoba potem będzie co? Sprzedawać te miejsca? No ale odbyliśmy rozmowę i okazało się, że ten inicjator zamierzał zorganizować tak, żeby w każdej z tych miejsc, każde z tych miejsc było wykorzystane dla innego programu. Jeden muzyczny, sportowy. No więc ciekawa inicjatywa, jak ma fundusze na to, żeby to przeznaczyć. Koncesja jest stosunkowo tania, prawie 10 razy tańsza. No więc wobec tego nie powinno być tak, że nie ma chętnych. Ale nie ma chętnych. Ogólnopolski się nie ogłaszało jeszcze, to chyba w tym roku będzie ogłoszona, tak mam nadzieję, dlatego że no jest pewien opór tych, którzy już mają koncesję w obecnym programie nadawczym, no bo obawiają się o to, że ten, jak to nazywają, tort reklamowy będzie musiał wtedy wydzielony być na większą liczbę odbiorców. Czyli jeśli będzie nie dwóch czy trzech, dwóch komercyjnych ogólnopolskich, a będzie ich 12, no to wówczas tych ogłoszeń konkursowych nie będzie 12, 4 razy więcej dla tych nowych. No i stąd tak troszeczkę niechętnie się ustosunkowują do tego typu konkursu.
No właśnie, bo radio komercyjne czy telewizja komercyjna, to warto to po prostu jakby wiedzieć i no i to założenie też powinno cały czas przy odbiorze myślę funkcjonować. To są po prostu instytucje, które są, których celem jest zarabianie pieniędzy dla właściciela. Komercyjny, to znaczy zarabia pieniądze dla właściciela i zarabia poprzez sprzedaż informacji, poprzez muzykę, reklamy, ale realizuje to przez program, prawda, który jest na antenie i który ktoś słucha z jakimś zainteresowaniem i przez to też tam domy mediowe sprzedają te reklamy. Natomiast właśnie tak jak jakaś firma produkuje proszek do prania, jakaś inna firma pralki, no to media produkują informacje, dają muzykę, rozrywkę i tak dalej, i tak dalej. Te funkcje mediów, które w zasadzie powinny spełniać, a no tak różnie oczywiście z tymi funkcjami jest, trzeba by to jakoś tam szczegółowo pewnie przeanalizować. Natomiast jakby nie ma co się nastawiać, że media komercyjne to będą instytucje altruistyczne.
No rzeczywiście, stąd konieczność istnienia na przykład mediów publicznych, Mamy taki nawet oddzielny departament, który tymi mediami publicznymi się zajmuje, tak radiowymi, jak i telewizyjnymi. Jako że ustawowo jest to też określone w ustawie, że Krajowa Rada jest takim pośrednikiem pomiędzy odbiorcami a nadawcami mediów publicznych, czyli bezpośrednio spółkami Skarbu Państwa. Bowiem przekazuje ten abonament, tę opłatę abonamentową, którą zbiera poczta, ona przekazuje do Krajowej Rady, a Krajowa Rada przekazuje z kolei tę opłatę, tę wpłatę abonamentową nadawcom publicznym. Mamy, to są to spółki radiowe regionalne i Polskie Radio Centralne oraz telewizja publiczna, która w swojej strukturze już posiada oddziały terenowe telewizji, ośrodki terenowe. No i ten podział tego abonamentu, który jest najpierw planowany, teraz jesteśmy akurat w czasie, w którym przewidujemy już na przyszły rok, jaki będzie ten podział, więc musimy planować, ile będzie wpływów abonamentowych i to rozdzielić, no a potem dopilnowywać kolejnymi transzami wpłatę. Ale ponieważ okazuje się, że ustawodawca przez kolejne zmiany ustawy abonamentowej zwalniał poszczególne grupy odbiorców z opłat abonamentowych, pomimo tego, że są zarejestrowani, to jednak są zwolnieni z opłaty. No powiedzmy wiek, tam jeszcze inne wpływy, to dwie strony samego spisu tych, którzy są zwolnieni. Zwolnionych jest obecnie z tych zarejestrowanych więcej niż płacących opłatę. No i w końcu udało się wytłumaczyć to władzom kolejnym, że jeśli parlament decyduje się na z tym ustawowym wprowadzeniem na zwolnienie z opłaty abonamentowej jakiejś grupy, to ktoś tę opłatę brakującą powinien ponieść, wprowadzić do tego obiegu. No można zrobić to tak, że w takim razie tym, którzy płacą, podwyższyć opłatę abonamentową. No ale to by było bardzo niewskazane, bo oni wcale nie zwalniali tej grupy z opłat abonamentowych. Natomiast jeśli parlament zdecydował, to powinien to ująć w budżecie, to uzupełnienie. I to się nazywa rekompensata za zwolnionych z opłaty abonamentowej. I obecnie od 3 chyba lat rozdzielamy i abonament, i rekompensatę. Z tym, że o rekompensacie wiadomo dopiero jak się przyjmuje ustawę budżetową, bo w niej ona figuruje.
Ale to jest chyba też, panie profesorze, wydaje mi się, no nie wiem, tak przychodzi mi na myśl, że to chyba też jest niesprawiedliwe rozwiązanie, dlatego że ludzie, którzy płacą abonament, no płacą ten abonament, a to nazwijmy to wyrównanie, te 2 miliardy, które idzie na media publiczne, i to też jest nieprawda, że to na TVP Info, jak mówi dzisiejsza opozycja, tylko na wszystkie rozgłośnie radiowe, ogólnopolskie, regionalne, publicznego radia oczywiście i wszystkie terenowe i centralne stacje telewizji polskiej. No i teraz tak, jedni płacą abonament, ale to wyrównanie idzie z naszych podatków przecież, bo to posłowie ze swoich nie wyjmują. Czyli w zasadzie niektórzy płacą podwójnie, bo płacą i abonament, i z ich podatków jeszcze idzie wyrównanie za tych, którzy nie płacą abonamentu.
No ja myślę, że ojcze, że no w taki sposób się nie da inaczej rozdzielić tej równości, bo proszę spojrzeć, że jeżeli parlament, to nie wymyślają sobie tak ludzie, tylko wybrani przez obywateli. Obywatele ich upoważniają do podejmowania różnych decyzji, ustaw. No i jeśli w ustawie zdecydowali posłowie taką zmianę, to znaczy w imieniu obywateli. Czyli w którymś momencie obywatele, wybierając grupę posłów na daną kadencję, jednocześnie upoważnili ich do podejmowania przyjmowania odpowiednich ustaw. I to jest przyjęte w ustawie, czyli tak jakby naród, tak jakby wyborcy określili uprawnienia parlamentu do podjęcia takiej ustawy. Także tutaj ja bym daleki był od jakiegoś poszukiwania, że każdy równo wszystko. Natomiast także i te osoby zostały w parlamencie upoważnione też i zdecydowały się na podjęcie zwolnienia z opłaty abonamentowej, choć mówi się w jednym miejscu, że wszyscy posiadający, ale oprócz tych, których się zwalnia. No i kolejno zwalniały się poszczególne grupy. Nawet w tej kadencji Sejmu były takie już petycje, bo to w ramach petycji rozpatrywane były wnioski od obywateli, żeby następną grupę zwolnić. Tylko że ta grupa była tak scharakteryzowana, że praktycznie wszyscy byliby zwolnieni. No to wtedy trzeba by było założyć, że to zamiast abonamentu płaci się z budżetu to, co przynależne jest w abonamencie na działalność mediów publicznych. Dość tak trzeba zwrócić uwagę na to, że media publiczne mają pewne zadania nazywane misyjnymi. Ogólnie scharakteryzowane są w ustawie, ale jeśli, tak jak ojciec to wspominał, opozycja traktuje, że TVP Info to jest właśnie ta, która pożera te pieniądze z rekompensaty i z abonamentu, całkowita nieprawda. Wystarczy wziąć coroczne sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i ono pokazuje również, jak te media publiczne konsumują wpłaty abonamentowe i wpłaty rekompensaty. No i widać wyraźnie, że to TVP Info to jest cząsteczka niewielka w porównaniu z tymi wszystkimi innymi zadaniami i tymi innymi opłatami nadawcami, którym mieszczą się wśród tych nadawców publicznych. Także mówimy, jeśli tej krytyce ze strony opozycji, krytykę kieruje w stosunku do TVP Info i tam mówi, że te 2 miliardy są zjadane, to jest wierutne kłamstwo. I każdorazowo każdy, kto chciałby zweryfikować, otwiera, jeśli nie ma książeczki ze sprawozdaniem, bo my to wydajemy w książeczce, ale umieszczamy na stronie internetowej Krajowej Rady. Bierze się sprawozdania i informacje o aktualnych problemach telewizji, radia i tam każdego roku z poszczególnych lat, wcześniejszych, można sprawozdania przeglądnąć, zobaczyć, jak się to zmienia. Jak się zmienia nawet obszar aktywności tego regulatora, tego organu konstytucyjnego, jak to często się też nazywa.
Panie profesorze, a chciałbym zapytać jeszcze, może w tym kontekście, bo tutaj pada to ta nazwa TVP Info. Wiemy, że w Parlamencie Europejskim znowuż odbyła się pseudodebata. Mówię pseudo, dlatego że to już jest takie młócenie słomy, że bardziej już tendencyjnych wystąpień i pomysłów trudno sobie wyobrazić. I teraz tak, tam o wolności mediów w Polsce się rozmawia, ale gdy na przykład ja nie jestem z TVP Info, więc mogę śmiało powiedzieć, no ale gdy dziennikarze z TVP Info przychodzą na konferencję czy Donalda Tuska, czy innych członków Platformy Obywatelskiej, czy Koalicji Obywatelskiej, to coraz częściej spotykają się z takim, powiedziałbym, unikaniem odpowiedzi na pytania, wręcz niegrzecznością i w zasadzie tak jakby nie słyszeli tych pytań. To jest jakaś próba wykluczenia mediów publicznych dzisiaj z debaty. Czy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie powinna zająć stanowiska również w tej sprawie? Dlatego, że do zadań Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji należy dbałość o prawo do informacji. Jeżeli polityk, który pełni funkcje publiczne, jest posłem, senatorem czy ministrem, premierem, nieważne czy z opozycji, czy z rządu, jakby nie udziela informacji mediom, tylko wybiera sobie media, którym będzie mówił, a inne omijał, no to czy mamy zapewnione prawo do informacji w związku z tym? Czy rzeczywiście możemy mówić o wolnych mediach, w zasadzie o poszanowaniu wolności mediów, kiedy politycy zaczynają sobie wybierać, a jedne media, no te nasze, a te nie nasze, to drzwi zamknięte.
Tak, więc ten problem pojawił się już jeszcze wcześniej, przed tymi tak konferencjami prasowymi, gdzie politycy opozycji nie chcą odpowiadać na pytania i bagatelizują te pytania, albo jeszcze używają pewnych określeń, że zadawajcie, bo to już ostatni moment i takie tym podobne. Ale wcześniej jeszcze był taki nadawca, którym pojawiła się nawet audycja, gdzie wręcz ludzi pracujących w mediach, a szczególnie w TVP Info, poddano szykanowaniu, no nawet wyzwiskom i przyrównywaniu do jakichś świata zwierzęcego. To natychmiast zostało podjęte nie tylko w tych środowiskach dziennikarskich, kiedy to Centrum Monitoringu Wolności Prasy przy Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich podjęło uchwałę, ale także Krajowa Rada, i po zbadaniu sprawy został nadawca ukarany wysoką kwotą. To nieistotne nawet w tym momencie, że kwotą, ale że został ukarany, i jak spojrzeliśmy, później już nikt w taki sposób nie podejmował walki pomiędzy środowiskiem dziennikarskim w różnych mediach, jedni w stosunku do drugich. Natomiast to, o czym ojciec mówi, to jest szykanowanie ze strony
tych polityków.
No z tym, że bardziej bym to odnosił do samych konferencji prasowych. Rzeczywiście, bo niekiedy bywa tak, że łapie się takiego polityka na jakimś innym wydarzeniu, w którym on uczestniczy, i chce się uzyskać odpowiedzi. To jest po prostu, uważam, że no niby każdy uważa, że niech polityk powie, tylko że często wielu polityków wie, że taką informację tak przekazaną do nagrania, a potem służy ona do wycinania z tego i manipulowania. Natomiast to, co się odbywa na konferencji prasowej, to jest to, do czego zobowiązani są organizatorzy tej konferencji, żeby zapewnić udzielenie odpowiedzi uczestniczącym w tej konferencji. Ten uczestnik, ten dziennikarz pracujący, przybywający na konferencję, on nie ma tylko zrelacjonować samego wystąpienia autora konferencji, występującego na konferencji, ale zawsze jest tak, że po konferencji, po zakończeniu tego wystąpienia, odpowiada się na pytania. Jest prowadzący tę konferencję, który udziela głosu, no może ograniczyć, ale wtedy systematycznie i w taki sam sposób w odniesieniu do innych, że będzie tylko po jednym pytaniu, czy inny sposób ze względu na czas, czy na ograniczenia inne. Ale takie sytuacje, jak ojciec mówił, to myśmy też już podnosili, jak można na to zareagować, bo to się odbywa na konferencji, i jeśli konferencja jest bezpośrednio, na żywo transmitowana, to wtedy to widać i do tego się możemy odnieść, ale niekiedy nie jest na żywo transmitowana. No i wtedy ta rzecz odbywa się jakby poza emisją telewizyjną czy radiową, a Krajowa Rada odnosi się do tego, co jest wyemitowane. No więc myślę, że do tej sprawy już bardziej szerzej, trzeba będzie ją w formie może jakiegoś oświadczenia, wystąpienia, bo, czy komunikatu, bo Krajowa Rada często używa takiej formuły jak komunikaty Krajowej Rady, umieszczając je na stronie internetowej, podając pewną ocenę sytuacji, żeby ci, którzy korzystają z mediów, wiedzieli, jak to jest oceniane i jak będzie oceniane przy rozpatrywaniu różnych tego typu skarg.
No właśnie, bo państwo też dorocznie składają informacje obok sprawozdania, informacje o podstawowych problemach radiofonii i telewizji i ja myślę, że to jest jakiś jednak problem. Nie tylko kwestia tam zastraszania, prawda, że, no, że zlikwidujemy was, że to czy tamto, ale także po prostu utrudnianie dostępu, utrudnianie prawa do informacji dla odbiorców jakiejś części mediów, które mi się nie podobają, a jako funkcjonariusz publiczny jestem zobowiązany rozmawiać z wszystkimi mediami. Oczywiście warunkując to, jak pan profesor powiedział, tu nie chodzi o to, żeby, prawda, ktoś idzie do toalety, bo się zatrzyma na parkingu na autostradzie, to, no, to trzeba go nachodzić, tak? Ale właśnie sytuacje publiczne, jak konferencje prasowe, briefingi i tak dalej, i tak dalej, no to są absolutnie ku temu, żeby przedstawić swój punkt widzenia i odpowiadać na pytania. Tymczasem no te pytania są pomijane, zbywane, bagatelizowane albo udaje się, że ich w ogóle nie ma. A jestem ciekaw, czy pan profesor jest zadowolony z pluralizmu, który istnieje na rynku medialnym, dlatego że również o pluralizm ma Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zadbać.
No więc zadowolenia nigdy nie mam. Można by było zawsze jeszcze lepiej, ale jeśli popatrzy się na działania obecnej Krajowej Rady, to w pewnym stopniu, no tak bym powiedział, nawet błędy i nieprawidłowości poprzednie stara się zmniejszyć, wyeliminować. Bowiem jeśli popatrzymy, różne możemy mieć kryteria oceny tego pluralizmu. Słuchając także i tego wprowadzenia wcześniej, jeszcze gdy nie byliśmy na antenie, ale słuchałem w radio, ojciec mówił o nadawcach katolickich. Ja z kolei później, mówiąc o tych możliwościach odbioru, to muszę powiedzieć, że tych możliwości pokazywałem przy tym radiu typu DAB+, czyli tym cyfrowym, który teraz chcielibyśmy rozwijać i w ten sposób poszerzyć grono nadawców, żeby odbiorcy mieli jeszcze większą możliwość wyboru. No i uzupełnić te braki, które wyraźnie występują. W takiej książce trudno się powoływać na własne opracowania, ale na pewno wielu słuchaczy ma tę książeczkę, prawda, o Imperium Ojca Rydzyka. No i tam próbowałem to pokazać. Między innymi w obszarze radiofonii, w obszarze telewizji. Jak to jest z tymi... Czy jest to rzeczywiście pluralizm? Czy na przykład nie ma przechyłów do programów tylko rozrywkowych, żeby tylko rozrywka i to często gorszego gatunku. Ona często spotyka się nawet z krytyką w skargach odbiorców kierowanych do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. No bo niby nazywa się program rozrywkowy, ale to jest rozrywka typu rynsztokowego często. No po prostu aż... No i wtedy, bo nie ma konkurentów. Natomiast to, co szczególnie w odniesieniu do katolików jest ważne, to chodzi o ewangelizację. I mamy to szczęście w Polsce, że tę sprawę ewangelizacji za pomocą mediów, nowoczesnych mediów, radia, telewizji, internetu, no, był czas, kiedy to zostało podjęte w sposób taki, bym powiedział, bardzo szeroki, ogólnopolski przez ojca doktora Tadeusza Rydzyka. to było to szczęście dla Polski, że mamy takiego nadawcę ogólnopolskiego radiowego, nadawcę ogólnopolskiego i nie tylko ogólnopolskiego telewizyjnego, który ma miejsce na multipleksie. Ale to wszystko, powiedziałbym, było wywalczone we współpracy z odbiorcami. Bo gdyby tej aktywności odbiorców nie było, czy potencjalnych odbiorców, to czarno widzę, nie widzę takiej szansy, żeby w tych poprzednich kadencjach zrealizowano te dzieła. I to proszę popatrzeć, że dotyczy to katolickiego programu, ewangelizacyjnego. Natomiast, no ale nie tylko ewangelizacyjnego, ale także patriotycznego. Natomiast jeśli popatrzymy na inne formy, tę rozrywkę, którą już mówiłem, czy tam filmy pokazywanie, czy inne, to składa się, występuje w konkursie i to wielu występuje z podobnymi programami. Zawsze ten są takie właśnie wygrywające w tej rozrywce. No myślę, że dla odbiorców katolickich jest także ważne, że pojawiają się już też i w różnych obszarach, łącząc te lokalne, bo nie ma ogólnopolskiego już jeszcze możliwości umieszczenia jakiegoś programu ogólnopolskiego nowego, poza tym cyfrowym, ale w tych lokalnych i zaczyna to tworzyć się coś w rodzaju takiej sieci Radio Profeto. Ono ma trochę inny układ, inna formuła ewangelizacji, ale jeśli spojrzy się na otrzymywane koncesje w ostatnich latach, no to myślę, że szczególnie w tą cyfrową część też ten nadawca wchodzi i podejmuje to działanie, można też w internecie, więc dlatego mówię, że w jakiś sposób tym przyznawaniem koncesji, ogłoszeniami konkursowymi staramy się nadrobić te różnice, które były, czy te dysproporcje, które w odniesieniu do tych nadawców były poprzednio, różnych grup nadawców.
Panie ministrze, a przecież Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji pod przewodnictwem Jana Dworaka też miała dbać o pluralizm na rynku mediów w Polsce. To dlaczego jest tak, że o głos katolicki trzeba walczyć latami, trzeba organizować mnóstwo manifestacji, niektóre bardzo, bardzo liczne, trzeba wysyłać miliony protestów, żeby katolicki głos mógł jeden na całym, na kilku multipleksach, bo to przecież nie jest jeden multipleks, na kilku multipleksach jeden głos, żeby katolicki, żeby zaistniał, podczas gdy głosów niekatolickich, no są, to są wszystkie inne.
No więc trudno mi odpowiadać za mego poprzednika naszej krajowej, kierującego poprzednią Krajową Radą. Myślę, że sam może na to odpowiadać. Natomiast ja bym chciał tu zwrócić uwagę na pewien jeszcze jeden, no myślę, że i problem. Ponieważ jeśli chodzi o nadawców, którzy, wnioskodawców, żeby otrzymać koncesję, a którzy nie są powiązani, nie zamierzają realizować zadań ewangelizacyjnych, no to oni mają zawsze powiązanie z jakąś grupą kapitałową. Ta grupa kapitałowa zakłada, że najpierw wkłada pewien fundusz na uruchomienie, no a potem będzie zbierała, jeśli to uruchomienie daje efekty, to będzie zbierała profity, no bo jednak w sumie dotychczas to nadawanie jest, rozliczenia roczne kończą się zyskiem, niekiedy bardzo znaczącym. No i z tego tytułu jest łatwiej tamtym wnioskodawcom pojawić się wśród konkurentów. Natomiast no tutaj pamiętam, dlaczego, jakie to były problemy z wykazaniem w Krajowej Radzie w poprzedniej kadencji, że wnioskodawca, czyli Lux Veritatis, Fundacja Lux Veritatis, jest wiarygodnym wnioskodawcą, to znaczy, że jak otrzyma koncesję, to będzie miała fundusze, bo założenie nie dowierzał, tak jak przeglądałem różne materiały, uzasadnienia nieprzyznawania w pierwszym okresie, że ta wiarygodność otrzymania funduszy z tego, że odbiorcy będą płacić bez przymusu, to sobie nie wyobrażali. No a widać wyraźnie, że odbiorcy czują się właścicielami, także współwłaścicielami, współodpowiedzialnymi za działanie tego nadawcy i tego medium. I to jest tutaj najistotniejsze. Nie jest to podporządkowane i to pozwala w łatwiejszy sposób uzyskać niezależność tego środka przekazu. Proszę zobaczyć, jak jeśli teraz na przykład jakikolwiek nadawca komercyjny chce dalej działać, to on musi pozyskać z tych reklam fundusze, żeby ten właściciel czuł zadowolenie, chyba że ma dostęp do jeszcze innych funduszy, które mają służyć propagandzie dla na przykład jakiś tam właściciel jakiegoś kapitału mówi, no to macie tam przekazywać punkt widzenia takiego i takiego ośrodka. No i ten punkt widzenia jest przekazywany. Jeśli odbiorcy to kupują, no to także i oglądalność takiego programu jest odczuwalna. To powoduje z kolei zwiększenie reklam, zainteresowanie reklamodawców, no i zwiększa się zysk, czyli takie działanie, powiedziałbym, biznesowe. A w przypadku takiego nadawcy, jak nadawca społeczny, to nie ma reklam. W związku z tym nie jest zainteresowany tym, żeby przyszli reklamodawcy. On jest zainteresowany realizowaniem, tak jak w przypadku tego radia, z którym teraz rozmawiamy, zadaniem ewangelizowania, przekazu ewangelicznego. Największa ambona, przecież te katechezy, msze święte, no musi się podporządkować także innym wymaganiom, które są w ustawie, ale dzięki temu, że do ustawy wprowadzono w pewnym czasie tego nadawcę społecznego, to można powiedzieć tak, może otrzymać koncesję nadawca społeczny, ale nadawcą społecznym jest tylko Radio Maryja. Telewizja Trwam już nie jest społeczny. Mogłoby przyjmować reklamy. No i tu jest też pewien problem, choć uważają reklamodawcy, bo Telewizja Trwam pokazywana jest, to znowu jest następny problem, tak zwanej telemetrii. Proszę zobaczyć, już obecnie, jak dajemy sprawozdania z działalności Krajowej Rady i podajemy tam na przykład w tych informacjach o współczesnych, aktualnych problemach, to podajemy informacje o oglądalności albo słuchalności danych mediów. Ale te informacje są pozyskiwane nie przez nas wykonywane, tylko pozyskiwane od tego, kto je wykonuje i kto ma jakąś procedurę badawczą. Dotychczas uważano, że odbiorcy informacji o oglądalności i słuchalności nie muszą się interesować tym, jak one powstały. W końcu doprowadziłem do tego, że przy każdej informacji Krajowej Rady, a także tej rocznej, ale także i kwartalnych, znajduje się notatka, w jaki sposób te informacje są zbierane. Jeśli są zbierane na przykład radiowe przez Nielsena, to 2000 ileś gospodarstw. I z tego wyprowadza się informacje o procentowym udziale całej Polsce. No więc, żeby to wiadomo. Dlatego też w tym roku, w tej kadencji ta inicjatywa którą podjął przewodniczący Krajowej Rady, żeby doprowadzić do powstania badania telemetrycznego, tak zwanego jednopunktowego, żeby można było, bo teraz się odbierać można telewizję, radio i na smartfonie, i na iPadzie, i tym telewizorze, czy odbiorniku. I żeby z tych wszystkich punktów i z możliwie dużej liczby, tam mówi się chyba 10 tysięcy, to żeby można było je zebrać, nawet może i więcej. I te testy, o których informuje przewodniczący, bo to jest akurat ten obszar jego zaangażowania, tylko jego szczególnie, no bo to już jakby więcej nas osób uczestniczyło w tym, to chyba byłoby jakaś kłopot z organizacją. No i to podejmuje Krajowa Rada również, no żeby pokazać, jak rzeczywiście wygląda ta oglądalność. Mówienie na przykład w tym badaniu, że telewizję trwam ogląda 32 tysiące ludzi, no to, a wiemy, że utrzymuje się z ofiar odbiorców, a wcześniej były te składane wnioski o to, że chcą oglądać i było zarejestrowanych i przekazanych także do Krajowej Rady, co widziałem osobiście w tych magazynach, w pudłach złożonych na każdej stronie po 30 tych nazwisk, to z badań, z obliczeń takich zgrubnych, bo przecież wszystko trudno byłoby przeliczyć, mowa była o prawie 2,7 czy 3 miliony osób wspierających. Chęci oglądania to nie znaczy, że cały czas się siedzi przy tym, ale jeżeli w 2000 gospodarstw badania były przeprowadzone i to jeszcze gospodarstw, które wcale nie obejmowały, czy w niewielkim, bardzo małym stopniu słuchaczy, widzów telewizji trwam, no to i taki jest wynik. Na te wyniki także narzekają odbiorcy regionalni, no bo jeśli do całej Polski odnosi się te 2500 czy ileś gospodarstw, no to oni na tym swoim regionie mają tam 3-4 punkty pomiarowe. No i to właśnie wszystko razem powoduje, że ci, którzy mogliby uczestniczyć w nadawaniu także w innym wymiarze programów radiowych i telewizyjnych, tych właśnie czy ewangelizacyjnych, czy katolickich, w sensu stricte, no nie występują o te koncesje, bo obawiają się opłat. Tu akurat Radio Maryja i Telewizja Trwam ma to grono, no myślę, że także i zwiększające się dzięki aktywności swojej uczestniczących w opłatach, w pokrywaniu kosztów emisji, kosztów wytworzenia, bo to są koszty znaczące do pokrycia. To się tak z zewnątrz może wydawać, że są małe, ale są znaczące. Jak porównać sobie można to z danymi, które zamieszczamy w naszych informatorach dotyczących mediów publicznych. Oczywiście one są znacznie większe, bo cały multiplex trzeci jest zajęty telewizjami, telewizji publiczną, przez telewizję publiczną. No wobec tego jeszcze są dodatkowe, jeszcze te zagraniczne, dla zagranicy. No więc myślę, że to wszystko nie można doprowadzić do pełnego pluralizmu, bo jest jeszcze wiele innych czynników na to wpływających. Ale to, że obecnie odbiorca, otwierając na przykład jakąś stację jedną, może mu nie odpowiadać naświetlenie czy program, sięga po drugą, trzecią, otwierają radioodbiornik czy inny odbiornik i ma wybór. To jest ten pluralizm. I najlepiej by było, jakby był taki pełny, no ale to pełnego, przy różnych układach wcześniejszych i naleciałościach, także zaszłościach wcześniejszych, trudno zrealizować. Ale staraliśmy się przez te 5 lat jak najpierw pełni doprowadzać do tej różnorodności.
Bo może być taki pluralizm wewnętrzny, czyli w ramach jednej instytucji medialnej mamy jakby też wielość poglądów, spostrzeżeń, tak, wymiany myśli, ale może być też taki pluralizm zewnętrzny, to znaczy, że właśnie są różne media, które mają charakterystyczny punkt widzenia. No, jako przykłady sztandarowe, no to właśnie TVP Info, gdzie to jest moja ocena, no taka nachalna propaganda prorządowa, a z drugiej strony TVN24 nachalna propaganda antyrządowa. I gdzieś tutaj to się spotyka. W ogóle mam wrażenie, panie profesorze, że coraz mniej jest informacji, a coraz więcej, powiedziałbym, publicystyki, która robi za informacje. No na przykład te słynne już paski w telewizji publicznej, no one bardziej przypominają tytuły tabloidów, aniżeli pasek informacyjny. Może powinno być po prostu to zdefiniowane jako paski publicystyczne i wtedy nie byłoby z tym problemu, ale jeżeli coś uchodzi za pasek informacyjny, a tam jest publicystyka, czyli ocena już zdarzeń, podawana interpretacja, jak my to mamy czytać, no to to też chyba nie jest w porządku wobec odbiorców.
No właśnie, te paski budzą duże zainteresowanie, nawet tak wiele wiąże się z uwagami krytycznymi. Nie tylko dotyczy to telewizji publicznej, także i w innych podobna sytuacja występuje. Mówię o tych właśnie dużych przywołanych przez ojca. Ale przyjęło się, że pasek to jest jakby tytuł, bo tam jest kilka tych pasków. Ten główny taki to jest jakby tytuł do tego, o czym się mówi. A tytuły są różne. No, jeśli na przykład otwieram jakąkolwiek informację, także i w internecie, na stronie internetowej jakiejś gazety i czytam: Krajowa Rada obciążyła gigantyczną karą takiego i takiego nadawcę. No, dużego nadawcę.
I to już jest publicystyka gigantyczna. Jest język publicystyki.
A jak ktoś otworzy dalej, to jest tam 20 tysięcy złotych kary. Dla tego nadawcy to jest praktycznie nic. Ale mówi się gigantyczna kara za takie i takie przewinienie, znaczące przewinienie, bo przeciwko moralności. No i to mówię o tej przywołanych także w czasie programów telewizji, tych 67 stronach wyjaśnień, opisów, dlaczego to jest i taka kara została przydzielona. No myślę, że najistotniejsze będzie to, że nadawca zrozumie, że to jest naruszenie ustawy i że nie będzie tego powielał dalej, bo takie miał zamierzenie. No ale tytuł, który dali w tym opublikowanym w internecie artykule i w taki sam sposób jest odbierany ten tytuł, stosowany ten tytuł przez nadawcę. No i tym to tłumaczę. No przyznam, że to, czym ojciec mówi, to by była taka działalność idealna. Natomiast żeby ten tytuł mobilizował do czegoś, zastanów się sam. Ale jak zauważam...
Właśnie, gdyby było zastanów się sam, panie profesorze, to byłoby nawet dobrze. Ale i tutaj mamy jak łopatą po prostu głowę uderzane, jak my to mamy czytać.
Tak jest. Ojcze, jak porównuję, bo sięgałem także już będąc w Krajowej Radzie, jak jakaś wolna chwila, to sięgam także do wcześniejszych, sprzed lat materiałów. I gdy czytam decyzję na przykład o ukaraniu kogoś i to znajduje całe uzasadnienie na 8 stronach, 7 stronach, to mówię, no dużo pracy to tam nie było, żeby to ukaranie. I kara była respektowana. Sąd podtrzymywał i to wyjaśnienie wystarczało. Teraz, żeby sąd to mógł naszą decyzję, jak idzie później do sądu, rozpatrywać i uwzględniać, to tych stron rośnie. To już nie te 67, ale 20 kilka, 30 stron to jest to, co powstaje w wyniku przywołań różnych wyroków sądowych wcześniejszych, a to ten apelacyjny sąd, a tu najwyższy się tak wypowiedział, a tu taki się wypowiedział. Oczywiście druga strona znajdzie nawet w tym samym wyroku zdania, które pomogą jej i dopiero ten następny sąd rozstrzygnie, które z tych zdań były rzeczywiście warte tutaj przywołania. No ale tak to rozbudowuje się i myślę, że i te wszystkie pozostałe działania także w przekazie rozbudowują się, bo wielu nadawcom coraz wyraźniej wydaje się, że jeżeli włożą łopatą do głowy, to wtedy to zostanie. A jak tak do zastanowienia się, to odbiorców traktują łopatologicznie. Bo ci odbiorcy, z kolei taka formuła kształcenia jest ankietowa, ta testowa. Ja nawet przyznam, że dowiadywałem się, mówili mi koledzy, którzy prowadzą na studiach technicznych zajęcia, że przychodzą tam studenci i oni mówią, ale dlaczego nie ma testów? No jak projektować budynek na podstawie testów? Czy ten budynek to dobry, a ten jest zły? Zawsze 50% szans będzie do uzyskania pozytywnej oceny. Przyzwyczajenie od szkoły podstawowej i średniej, a potem chcą także i w wyższej, szczególnie w tych specjalistycznych, takich wymagających no jednak indywidualnego traktowania przy rozwiązywaniu spraw później w zawodzie, takiego spojrzenia testowego. Które z tych sposobów wybierzesz? No tak jak w konkursie jakimś typu milionerzy czy coś takiego. Wielkie zdziwienie, że tego nie będzie na studiach technicznych.
Panie profesorze, 22:30, oddajemy głos, jeśli pan profesor pozwoli, także naszym słuchaczom, jeżeli oczywiście...
Przyjemnością na to czekam.
Tak, jeżeli zechcą oczywiście współtworzyć naszą audycję. To też bardzo charakterystyczne, że Radio Maryja to było 30 lat temu pierwsze radio interakcyjne w Polsce, gdzie rozmowy ze słuchaczami bez poczekalni, tak po prostu poprzez naciśnięcie guzika ktoś wchodzi na ogólnopolską antenę, ma możliwość rozmowy no na przykład właśnie z panem ministrem, albo nawet pamiętam co najmniej dwukrotnie rozmowy z prezydentem Rzeczypospolitej, gdzie ludzie po prostu przez radio mogli się dodzwonić do Pałacu Prezydenckiego i rozmawiać z panem prezydentem Andrzejem Dudą. To jest też ogromna jakby wartość i też powiedziałbym to, co Radio Maryja wniosło do takiej kultury medialnej, że właśnie słuchamy się wzajemnie, że uczymy się i słuchać i rozmawiać, bo wychodzę z założenia, że nie mamy tylko do siebie mówić, ale rozmowa jest jakby efektem słuchania, bo jeżeli się wcześniej nie posłuchamy, no to później każdy gada tak jak w tych programach publicystycznych, swoje, nie słyszy w ogóle drugiego, nie ma ani porozumienia, ani kontrargumentu, tylko jest taka nachalna propaganda z jednej bądź z drugiej strony, bo chyba brakuje w ogóle słuchania. I Radio Maryja to jakby też wniosło w roku 91 taką kulturę medialną do całego systemu w Polsce, który wtedy był przecież dziki, bo dopiero się kształtował.
Do tych słów ojca, cóż więcej tu mówić, tylko podziękować twórcom, że coś takiego było, jest i mam nadzieję, że będzie.
Tak jest. 56 655 23 55, numer dla słuchaczy z Polski Północnej 655 23 56 południa. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100, 536 600 200, zagranica 0048 56 655 23 33, a także 655 23 66. Zapraszamy Państwa. Jak już się Państwo dotelefonują, od razu wyłączmy bądź przyciszmy radio, bo będą Państwo na antenie mogli rozmawiać z naszym gościem, którym jest dzisiaj pan profesor Janusz Kawecki, minister Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Bardzo proszę, halo.
O, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chyba jako pierwszy się dodzwoniłem, to Zbigniew z Krakowa. Panie profesorze, panie doktorze, wielki szacun, jak to mówią młodzi, dla pana za działalność w źródle, ale już przechodząc do tematu. Wiem, że dość długo pan działa w Radzie Radiofonii i Telewizji z dość energicznym takim członkostwem, ale jest u mnie niedosyt, ponieważ wiem, że coraz więcej jest samowoli w reklamach telewizyjnych. To znaczy, o czym myślę? Myślę o nadużywaniu reklam odnośnie piwa, jakiś tam używek, no i pewnie tych suplementów diety, co miało być zaniechane i zakazane. I teraz proszę wyjaśnić mnie, bo też nie wiem, na jakiej zasadzie działa radiofonia i telewizja, komisja oczywiście, czy ma uprawnienia w swoim statucie, aby wcześniej, przed wyemitowaniem takich reklam, móc je sprawdzić, bo wydaje mi się, że tak jak krytyk na przykład teatralny, filmowy chodzi na te sztuki i teatry, żeby mieć tą wiedzę podstawową, tak wy jako członkowie komisji chyba macie uprawnienia, żeby wcześniej niż coś zaszkodzi widzowi w obrazie, a zwłaszcza młodzieży, dzieciom, można było wyłapać. Bo jeżeli tu pan profesor mówi, że wy możecie dopiero po czasie, czyli po emisji kogoś ukarać, to wiadomo, że to zło się już tworzy i to zło poszło w eter, czyli lub w telewizję. Czy mógłby pan profesor powiedzieć, czy takie uprawnienia lub o coś takiego walczycie jako członkowie komisji, czy możecie to wywalczyć, wyegzekwować w jakimś swoim zapisie statutowym? To bardzo by, podejrzewam, uzdrowiło tą chorą, nachalną reklamę, która się pojawia niezgodnie zresztą chyba z zapisami ustawy o reklamach. To tyle. Szczęść Boże i życzę powodzenia w działalności.
Dziękuję panie Zbigniewie.
Dziękuję bardzo. Panie Zbigniewie, najpierw tylko wyjaśnię. Rzeczywiście uczestniczyłem w powstaniu i tworzeniu źródła przez Fundację Źródło, ale źródło w czasie tej pandemii no niestety zakończyło swoją działalność w ubiegłym roku. I no tak się stało, pan kojarzy jeszcze mnie ze źródłem, ale to już jest, powiedziałbym, przeszłość. Natomiast to była bardzo cenna, są inne cenne inicjatywy, które za swego życia świętej pamięci pan doktor Antoni Zięba prowadzał w życie, realizował. No dla źródła pandemia zwyciężyła ze źródłem, ale są inne, które są dalej, działają i myślę, że będą dalej działać. Natomiast jeśli chodzi o reklamę, zdaję sobie sprawę i widzimy to, jak z tymi reklamami jest. To już nie chodzi tylko o to, ile czasu przeznacza nadawca, bo to łatwo jest sprawdzić, czy przekracza limit czasowy, ponieważ nawet jako kilka sekund jest przekroczone, to z tego już wynikają kary nakładane na nadawcę. Ale to, co jest w treści tych reklam i nawet jakieś reklamy, które są, mogą być emitowane, ale w odpowiednim czasie, czyli czas chroniony uniemożliwia publikowanie, emitowanie danych reklam. No i ten problem pewnych rodzajów reklam. Na pewno udało się zrealizować walkę z reklamami tych towarów, czy tych produktów, szczególnie spożywczych, które są szkodliwe dla zdrowia. bo były takie, szczególnie dla dzieci, młodzieży. No i tego już nie ma. Natomiast jeśli chodzi o suplementy diety, to jest problem, który podejmowaliśmy. Tworzony był okrągły stół, bo to nie tylko przez Krajową Radę, ale także przez tych, którzy mogą ocenić, w jaki sposób, bo często przy suplementach diety w reklamie używa się ubranych w kitle, taki biały fartuch, niby to jest lekarz albo udającego lekarza, mówiący o tym, że taki suplement diety to na takie schorzenie, no to są nieprawdy, kłamstwa. No i w końcu z pewnymi grupami reklam udaje się przewalczyć dzięki kontaktom z Radą Reklamy. W odniesieniu do dzieci to z Rzecznikiem Praw Dziecka tworzą nadawców, pomaga się ich, wspiera się, bo to jest też zadanie Krajowej Rady, takie tworzenie samoregulacji. Nadawcy znaczący, jeśli tu tworzą wzajemnie respektowany statut, że będą takich i takich reklam nie stosować albo z pewnymi ograniczeniami, albo jeszcze inaczej te warunki określają, to wówczas oni nadają ton pozostałym, iż oni u siebie na przykład reklam szkodliwych albo szkodzących nie przyjmą. I takich samoregulacji w odniesieniu do reklam mamy już w sprawie suplementów też jest podpisana samoregulacja. Teraz jest objęta sprawdzeniem, monitorowaniem przez Departament Monitoringu, ale są także i te, które wiązały się z dziećmi w reklamie i reklama dla dzieci. Też była samoregulacja i okazało się, robiliśmy taką konferencję prasową, pani dyrektor Departamentu Monitoringu przedstawiała wyniki. Są bardzo korzystne te wyniki. Jeśli jeszcze przed wejściem samoregulacji występowały tam nieprawidłowości w stosowaniu takich reklam, to po wejściu bardzo szybko to ta liczba nieprawidłowości malała. Obecnie wśród tych, którzy przystąpili do samoregulacji, to przystąpienie do samoregulacji pokazuje, że tym, którzy jeszcze nie przystąpili, że powinni przystąpić, bo nie będą takimi dywersantami w tej sprawie. I to widzimy jako drogę naprawy i tego przeglądnięcia wcześniej, bo tam jest też Rada Reklamy, która w stosunku do reklamodawców czy reklamodawców takie ma różne, zrzesza ich i ma pewne oddziaływania przez fakt tego zrzeszenia we wspólnocie. Natomiast z naszej strony możemy jedynie odnosić się do tego, co zostało wyemitowane. Nie ma możliwości, ustawa mówi wyraźnie, nie ma cenzury ze strony urzędu. Natomiast nadawca jest odpowiedzialny za to, co emituje. Wobec tego nadawca może przed albo uzyska, dana reklama ma ten certyfikat, że spełnia warunki danej samoregulacji, i weryfikuje to nadawca. Bo jeśli nawet ta reklama zostanie użyta przez nadawcę, to kieruje się karę do nadawcy, a nie do samego reklamodawcy. Tak bym o tych reklamach powiedział, także nie jest to sprawa nierozwiązywalna, jest rozwiązywalna, tylko że jeśli się pewne obszary opanuje właśnie takimi samoregulacjami, czy także wystąpieniami związanymi z karami, to pojawiają się nowe obszary. Kiedyś tej niezdrowej żywności dla dzieci. Jakżeż to często. Teraz już tej sytuacji praktycznie nie ma w reklamach. Wyeliminowana została. Właśnie w taki sposób. Nie przed sprawdzaniem przed emisją przez organ Krajowej Rady, tylko przez samych nadawców.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy można zabrać głos?
Oczywiście, słuchamy.
Krzysztof z Krakowa, z tej strony. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Krzysztofie, prosimy.
Chciałem zabrać głos właśnie związany o ogromnej roli, jaką odegrało właśnie Radio Maryja, szczególnie w początkowym okresie, gdy, na co zwrócił uwagę ojciec, nie było możliwości zabrania głosu w mediach na żywo. No i w późniejszym okresie też, gdy wszystkie niemal media były, że tak powiem, politycznie po jednej stronie. I tu by się wydawało, że no, niewielkie radio, a ogromną rolę odegrało tak w kształtowaniu świadomości, bo przekaz już nie był jednostronny. No a jak ważna rola jest mediów, no to już świadczy też, że jest nazywana czwartą władzą, prawda? Ustawodawcza, wykonawcza, sądownicza i wiadomo, że te władze powinny się równoważyć. Mniej więcej, żeby jedna nie, żeby demokracja prawidłowo funkcjonowała, nie może być dominacji jednej władzy nad drugą. No teraz ogromny spór jest z trzecią władzą sądowniczą. Obóz PiS-u i obóz opozycji ma odmienne stanowisko na ten temat i podobnie media sprzyjające jednej lub drugiej stronie zawierają, mają podobnie skrajne stanowiska. Zbliżone do środowisk, które reprezentują. Moim zdaniem w wielu obszarach, o ile sobie poradziły z przemianami przez te 30 lat, tak te przemiany w sądownictwie najsłabiej sobie poradziły z demokracją, bo nie ma co ukrywać, że wcześniej było dobrze w tym wymiarze, a obecnie jest lepiej. No świadczy o tym choćby wykrywalność największych afer wcześniej i obecnie. Wcześniejsze, o ile jeszcze na wcześniejszych etapach postępowań były wykrywane też często nie wymiar sprawiedliwości, nie organy ścigania, ale właśnie media, dziennikarze wskazywały na aferalne zachowania. Tak w późniejszych etapach, w późniejszych instancjach wymiaru sprawiedliwości te afery były rozmywane, aferzyści nie karani. No, przykład choćby Romana Kluski. No to setki osób straciło pracę, służby zniszczyły firmę bardzo dobrą, nikt nie został ukarany. Sprawa Olewnika, później afera Gruntowa. Także nie było dobrze. No obecnie i że te struktury źle funkcjonowały, była cisza, zmowa milczenia. Obecnie też jest zafałszowany moim zdaniem przekaz, że jest reforma. Prosty przykład podam, że nastąpiła jedynie wymiana, kolokwialnie mówiąc, na swoich, na najwyższych stanowiskach w sądach, kadry, no i dołożona izba dyscyplinarna, by uciszyć właśnie osoby krytyczne. na tym polegała cała reforma, prawdę mówiąc. W opinii publicznej ani się postępowania nie skróciły. No tak jak mówię, została, to nie jest reforma, tylko wymiana ludzi na swoich. Halo, jestem słyszany?
Tak, tak, prosimy panie tak, Krzysztofie. Tylko bardziej o przekazie, panie Krzysztofie, halo. Panie tak? Krzysztofie, prosiłbym, żeby tak bardziej ukierunkować wypowiedź, jeśli to możliwe, dotyczący rynku medialnego, żebyśmy tak, nie oceniali sądownictwa.
Bez rynku medialnego znalibyśmy jedynie jedną stronę właśnie ważnego zagadnienia, jakim jest kondycja trzeciej władzy.
Tak.
Bez czwartej władzy, jaką są media, znalibyśmy tylko jeden z jednej strony obraz sytuacji. I stąd rola mediów, często powtarzana nawet w Radiu Maryja, jak ważną rolę odgrywa to, żeby nie odbierać mediów z jednego źródła. Prawda? I no dzisiaj nawet ojciec słusznie zauważył, że zarówno w mediach publicznych jest propaganda, jak i w TVN-ie jest propaganda. Bardzo słuszna uwaga i to jest moim zdaniem zauważane przez 90% społeczeństwa. I głównie obecnie, tak jak mówię, świetnie, że jest kontrola i omawiane są tematy. No, przecież przez czwartą władzę kontrola w jakiś sposób też tych pierwszej, drugiej i trzeciej władzy. Dzięki temu poznajemy szerzej obraz. Każda dyskusja zresztą powinna opierać się na jednostronny przekaz, to może być zafałszowany. No i odnośnie kontroli tej trzeciej władzy, no też widzimy obecnie, że afery już na etapie postępowania przygotowawczego są odmawiane. Nawet tu na łamach Radia Maryja kilka razy spotkałem się z sytuacją, gdy słuchaczka dzwoniła, gdy był zapraszany gość z tak zwanych elit rządowych, no bo to wiadomo, że z politykami różnie bywa i było zwracane, że mają problemy, kłopot, jeśli nawet gdy po drugiej stronie jest osoba z PiS-u, to ma problem z należytym rozstrzygnięciem właśnie, czy w prokuraturze, czy w sądach. No, rola jest ogromna.
Dziękuję panie Krzysztofie. Dziękuję. Oddam głos panu profesorowi, żebym mógł odbierać też kolejne telefony od słuchaczy. Dziękuję. Panie profesorze.
Panie Krzysztofie, poruszył pan tyle tematów, że trudno by było może się odnosić. No na pewno do sądownictwa trudno w tej dzisiejszej audycji się odnieść, jeśli to ze strony Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji też doświadczamy bardzo często kontaktów z sądownictwem. Ja ze zdziwieniem teraz spoglądam na wyniki, bo kiedy te kontakty z sądownictwem są, z sądami? No wtedy, gdy nadawca nie zgadza się z naszą opinią czy decyzją i kieruje wówczas sprawę o rozstrzygnięcie w sądzie. Przechodzi to kolejne instancje, pierwszą, drugą, apelacyjną, potem jeszcze może być kasacja, no albo zwrócenie z apelacyjnej do tej pierwszej jeszcze raz, bo popełnione, uważa ta apelacyjna, że popełnione zostały błędy. I to no nawet i 3-4, a nawet i więcej lat trwa cały ten proces rozstrzygania. Więc przewlekłość. Z drugiej strony, gdy uczestniczymy w takich i potem przeglądamy wyroki, to muszę powiedzieć, że przy takim samym prawie obowiązującym, przy tej samej ustawie, przy tym samym problemie, bo nowych się już potem nie wnosi, tylko zauważa jakieś nieprawidłowości w przebiegu, to wyroki mogą być różne. No i to jest właśnie takie najbardziej dziwne. No, z tych dziwnych spraw można jeszcze wymienić taką, którą no niedawno żeśmy dostali kolejny wyrok w sprawie wytoczonej przez Watchdog dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o udostępnienie informacji publicznych. No i jak czytam to, czego chciała ta instytucja, ta organizacja od Krajowej Rady, protokołów, które dotyczyły skarg wszystkich z lat 12 do 17. No, żeby te rzeczy udostępniać, to w pewnym stopniu trzeba byłoby redukować, oddelegowywać pracowników, żeby to wyciągali i zbierali. Także dostęp do informacji publicznej, ta ustawa o dostępie do informacji publicznych, no ma wiele nieprecyzyjności. Stąd pani prezes Sądu Najwyższego zwróciła się do Trybunału Konstytucyjnego, żeby to rozstrzygnął, czy to jest zgodne z konstytucją. Jak to zgłoszenie nastąpiło, to dowiedzieliśmy się, że ta sama organizacja, która wystąpiła, o której mówiłem właśnie z tym wyrokiem do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, wystąpiła do pani prezes, żeby wycofała się z tym pytaniem, bo jak będzie odpowiedź, to utrudni to później pozyskiwanie informacji publicznych. No przykro mi, ale muszę powiedzieć, że to oznacza, że jeżeli ktoś taki apel wystosowuje wraz z innymi organizacjami, żeby wycofać pytanie, bo jak pytanie będzie, jak odpowiedź będzie przekazana i okaże się, i wtedy się okaże, bo już przypuszczają, że okaże się, że to jest niezgodne z konstytucją, to co mamy? Niezgodne z konstytucją dalej kultywować? To jest tak samo, jak ktoś zwrócił, Komisja Europejska do naszego premiera, żeby wycofał pytanie z Trybunału. Bo jak będzie odpowiedź taka nieodpowiednia dla nich, no to wtedy, czyli lepiej nie stawiać pytania do instytucji, do organu, który jest upoważniony jako jedyny do stwierdzenia zgodności z konstytucją. No i to tyle o sądownictwie. Natomiast o tym pluralizmie zewnętrznym, to dobrze pan zauważył, że rzeczywiście jest on potrzebny. Ja tam kiedyś podawałem przykłady także moich znajomych, którzy mi opowiadali, jak to słuchali u jednych, u drugich, ale w końcu przeszli także posłuchać informacje podawane w telewizji Trwam czy w Radio Maryja i stwierdzili, że dopiero tutaj wiedzieli, o co chodzi, a tak nie w każdej strony to była jakaś propaganda. Więc myślę, że ta mediokracja, bo tak to chyba, chce wyprzeć nam demokrację. No nie możemy się poddać.
No i warsztat dziennikarski też, panie profesorze. Pan profesor też przecież z dziennikarstwem za pan brat, poza tym, że teraz w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, no mówi o tym, żeby informacje w sposób jednoznaczny, wyraźny odgraniczyć od publicystyki. I jeżeli mamy informacje, to niech to będą informacje bezocenne. Natomiast później możemy to komentować oczywiście, możemy się gorączkować, ale widz czy słuchacz musi wiedzieć, co jest informacją, a co już jest interpretacją zdarzeń, faktów, rzeczywistości. I może kiedy już też mówimy o tych funkcjach mediów, to jest to też funkcja edukacyjna. Ja bym też, panie profesorze, przestrzegał przed takim powiedzeniem, bo tutaj nasz słuchacz też mówił, że posłuchać tej strony i pewnie dobrze, tylko żeby jakby a priori nie wyciągać wniosku, że prawda leży po środku. Dlatego, że prawda leży tam, gdzie leży i my mamy jej poszukiwać, natomiast nie jest powiedziane, że leży po środku.
Jak najbardziej też zgadzam się z ojcem, a jeszcze dodam, jak ja praktycznie postępowałem, bo teraz to już wiem, jak tam postąpić, ale gdy u kogoś czy jakąś gazetę przeczytałem i później się okazało, że to, co tam przeczytałem, było niepełną prawdą lub w ogóle nie zgadzało się z rzeczywistością, to już nigdy do tego przekazującego, czyli tego medium, nie sięgam. Bo po co mam za każdym razem to sprawdzać? Jeśli skłamał, jeśli nieprawdę przekazał i nie po zweryfikowaniu sprawdziłem, że on w międzyczasie wcale nie przeprosił za tę nieprawdę, że nie docenił słuchacza. Uznał, że to nie ma znaczenia, bo i tak już idziemy do następnych spraw. To od takiego przekazującego nadawcy nie, w ogóle nie korzystam, a jeśli to tylko, żeby powiedzieć, gdzie ma błędy. Natomiast co jest jeszcze istotne, oprócz tego, że odróżnienie informacji od komentarza, ale jeszcze jest jeszcze inna rzecz, która się zaczęła plenić w informacjach u różnych nadawców, tych dużych. Mianowicie wprowadzają do programu informacyjnego coś, co ma charakter ogłoszenia nadawcy. Nadawca mówi, że w tym programie informacyjnym jeszcze Państwu powiem tam w którymś momencie, że o godzinie tej i tej będziemy mieli taki program. A tam znowu jeszcze parę zdjęć, parę filmów pokazujemy i mówią o tej godzinie. Na to przeznaczone jest ogłoszenie nadawcy. Wyraźnie oddzielone i ustawa o tym też mówi. I kiedy zauważyliśmy to, podjęliśmy jakieś ustalenia, bo to trzeba też było trudno ustalić, no jak zawsze, jak jest więcej osób. I podjęliśmy jakieś ustalenia, to okazało się, że zanim zdążyliśmy temu nadawcy, u którego to zauważone zostało, przekazać tę informację, to wezwanie do zaniechania takich spraw, to już u następnych zaczęło się też to plenić. Bo widzą tak, temu pozwalają, to my też to zastosujemy. No i teraz jest już bardzo trudno, to próbujemy tam różnymi drogami, ale bardzo trudno to wyplenić. Uważają, że to jest uzupełnienie tych informacji, bo ludzie sięgają do tych informacji, otwierają ten program wtedy, tę audycję właśnie informacyjną. No i wtedy, jak im to powiemy, to oni jeszcze będą sięgną do, zatrzymają się, czy zechcą obejrzeć ten program. Najlepiej już po zakończeniu programu informacyjnego nadać ogłoszenie nadawcy, tak jak to robi telewizja Trwam.
Radio Maryja, bardzo proszę.
Halo?
Proszę bardzo.
Proszę ojca, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca Dariusza, witam pana ministra. Mówi Anna z Nadrenii. Ja pamiętam właśnie, to było gdzieś koło roku 2000, może 99, będąc w Polsce na wakacjach, w samochodzie usłyszałam właśnie tu Radio Maryja, katolicki głos w twoim domu. I nie wiedziałam, co to jest. Jak przyjechałam do Niemiec, szukałam tego. Szukałam, znalazłam na falach krótkich. No i dla mnie największą, no wspaniałą sprawą było to, że mogłam zabrać głos. To może nadużywałam nawet tego, może teraz też już nadużywam, chociaż lata całe nie dzwoniłam. I no i po pierwsze, a po drugie, no to miałam świadomość monopolu niektórych mediów papierowych, no mogę to nazwać, nie będę mówiła za kim, jest takie gazecisko, gdzie po prostu nie tylko kłamstwo, ale po prostu nie było dostępu do innych mediów. To samo było z radiem, z telewizją, że my po prostu przez lata całe nie mieliśmy dostępu, bo panował monopol medialny. Natomiast ci ludzie, którzy dzwonili ze świata, pamiętam, dzwonił taki pan, teraz nazwiska, imienia nie przypominam sobie, ale jemu zagrożono, jemu powiedziano, że ma synów. Także on przestał dzwonić. Nie będę mówić, co mnie spotkało, ale bo to nie jest temat tej rozmowy. Natomiast Natomiast właśnie ja też nie porównuję już. Czasem może jak jakieś wydarzenie jest, że ale nie porównuję, dlatego że wiem, że to są informacje z innych mediów. To są informacje, które mi nic nie dają, bo ja wiem, że oni to zupełnie inaczej interpretują i że są niewiarygodni. Także, no i jako pierwsze medium, powiedzmy w tej historii, słuchacze mieli możliwość wyrażenia swojego zdania. Teraz to już troszeczkę się, prawda, tyle, że może mniej istotne tematy są poruszane niż w radio. W każdym razie, no, mamy możliwość, ludzie z całego świata mogą się podzielić swoją opinią. Jest to niezwykłe. I, no i mamy też prasę, niedużą, ale prasę papierową, do której możemy mieć zaufanie. Bardzo dziękuję panu ministrowi, bo z tego, co pan minister mówi, to pan bardzo poważnie potraktował tą sprawę właśnie bycia w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. No i mają, i nie daje się pan minister tak łatwo zbyć, prawda? Także bardzo gratuluję panu tej funkcji i obyśmy mieli w przyszłości też, nie wiem, czy można być dwa razy wybieranym, panie ministrze, do Krajowej Rady. W każdym razie życzę panu w dalszym ciągu tak owocnej działalności. Zresztą znam pana działalność zanim pan został ministrem. Także bardzo, bardzo dziękuję za to. I no i szczęść Boże ojcu tak też.
Bóg zapłać, pani Anno. Dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję, pani Anno. Chciałbym przy tej okazji, wsłuchując się w głos pani Anny, pokazać, że oprócz tych mediów, które normalnie przekazują jakieś tam informacje, czyli wypełniają rolę nakierowaną do odbiorcy, są właśnie takie, które wiążą odbiorcę i pozwalają mu identyfikować się z nadawcą. I to jest no, ta wyjątkowa sytuacja, którą mamy właśnie przy okazji emisji Radia Maryja i Telewizji Trwam, gdzie odbiorcy, identyfikując się z rozgłośnią, utworzyli tę społeczność, którą się określa jako rodzina Radia Maryja. Myślę, że to jest, no ja się nie spotkałem z takim wymiarem identyfikowania się z rozgłośnią w odniesieniu do jakichkolwiek innych nadawców. Jeśli to jakieś chwilowe, w jakimś koncercie czy coś, ale żeby systematycznie, stale identyfikować się z rozgłośnią, być z nią, być tą właśnie taką rodziną we wspólnocie, to można to widzieć tylko właśnie w Radiu Maryja i w Telewizji Trwam. To razem łączone. Jak pani mówi tutaj o tych kadencjach, to przy tej okazji przypominam sobie niedawny wywiad w jednym z portali internetowych, gdzie dziennikarz zadał mi kilka pytań. Odpisałem, podając te pytania. I tak jak zwykle zaznaczyłem, że to jest tekst autoryzowany i prosiłbym o niewycinanie z niego moich wypowiedzi czy tworzenia z tego jakiegoś innego. No zrobił to w ten sposób, że rzeczywiście jego pytania i moje wypowiedzi się znalazły, ale to nie był wywiad, tylko jego artykuł, który uzupełnił rozmową z anonimowym pracownikiem Biura Radia Maryi, Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. No i ten pracownik tam między innymi pytany, dlaczego ja mam takie zdanie i tam się w wyrażam opinię, no bo on chce być w następnej kadencji przewodniczącym. Takie stwierdzenia tam zawarte. No wiadomo, że ani takich zamiarów nigdy nie miałem, nawet idąc, zostając powołanym przez pana prezydenta do Krajowej Rady, ale już to, że w następnej kadencji to mógł dziennikarz sprawdzić, otwierając ustawę, a w ustawie jest wyraźnie powiedziane, jest taki artykuł, który mówi, że tylko jedną kadencję można być członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. I 6-letnia kadencja i koniec już, nie ma drugi raz w tym samym miejscu, nie można być. No i zwróciłem się wtedy do dziennika, on mi przysłał znowu za parę dni jakieś następne pytania, to mu odpowiedziałem, że trudno odpowiadać na pana pytania, jeżeli pan nawet otrzymując od jakiegoś anonimowego pracownika nie zweryfikuje tej wypowiedzi, chociażby sięgając do ustaw, że coś takiego nie jest możliwe i nigdy nie chciałem, a nawet na samym początku to obecny przewodniczący był z mojej inicjatywy, bo uważałem, że jest dobrze zorientowany w sprawach radia i telewizji. Pan dziennikarz po sprawdzeniu odpisał mi, że przeprasza mnie za tą, ale artykuł się ukazał na stronie internetowej. Nowego stwierdzenia, czy czegoś takiego, że po zweryfikowaniu stwierdza, że to jest niemożliwe, słuchaczom nie przekazał, oglądającym czy czytającym nie przekazał. Natomiast w artykule pojawiały się właśnie takie, a bo to już człowiek starszy, mało aktywny na pewno i tylko tak dla pieniędzy tam chce być. No i pojawiły się hejtowanie. Wśród tych oczywiście nienawiść ze względu na wiek, no to czyli naruszenie znów ustawy, ale ta ustawa mówi o radiu i telewizji. Natomiast pojawiły się nawet takie zabić Kaweckiego. No wobec tego już rzecznik prasowy Krajowej Rady, ja później wystąpiłem, żeby administrator takie wzywania to jednak pousuwał. No i stwierdzam, że usunął w końcu, ale w pewnym czasie one były. I proszę zobaczyć, niewinna rzecz, niby jakiegoś anonimowego pracownika, coś się dowiedział, też wpisał, nie sprawdził, nie zweryfikował. Takie są działania niekiedy dziennikarzy, a potem jak przeprasza, to przeprasza kogo? Mnie tylko. A pozostali słuchacze, pozostali czytający, korzystający z jego wypracowania, nie mieli możliwości dowiedzieć się o tym, że tam była nieprawda. Nie zweryfikuj. Wobec tego to źródło informacji dla mnie przestało być wiarygodne.
No właśnie, to jest też taka, powiedziałbym, no jeżeli wiemy, że woda jest zatruta w danej studni, to nawet jeżeli tam, no nie wiem, lilia wpłynie, to kiedyś ojciec dyrektor powiedział, że jedna śliwka wrzucona w szambo powideł nie czyni, prawda? I to jest chyba właśnie też tak z mediami, które nieraz próbują się uwiarygadniać, przeprowadzą jakąś akcję charytatywną, nie wiem, tam zaproszą kogoś pod koloratką, żeby przemówił, bo wtedy jest potrzebny akurat dyżurny ksiądz takiej czy innej stacji. No i to w zasadzie służy uwiarygodnieniu tego przekazu, który nastąpi za chwilę. Dlatego tutaj trzeba być rzeczywiście bardzo takim racjonalnym, nieemocjonalnym w odbiorze mediów, chociaż media dzisiaj nam przede wszystkim rozum odbierają, żebyśmy sami nie myśleli, bo nam powiedzą, co mamy myśleć, a tylko nakręcają emocje, więc tym bardziej musimy hamować te emocje i uruchomić zdrowy, bo to też jest ważne, zdrowy rozum. Nie wiem, czy pan się zgadza, czy...
Jak najbardziej. To koresponduje z tamtymi poprzednimi wypowiedziami i myślę, że no jest to pewna ta rozmowa, jaką ja ją tak traktuję, jako, już mówiłem wtedy przy okazji tej pierwszej w telewizji, że traktuję jako udział w edukacji medialnej. Mam też ten obszar w moim zainteresowaniu od niedawna w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. No i rozważaliśmy tam z grupą pracowników, jakie tutaj podjąć inicjatywy. No właśnie taka inicjatywa. Mówienie o mediach, nie jakaś tam sprawa rozstrzygana, ale mówienie o mediach, o warunkach, o właściwościach, ale także i to, co, no chcę tutaj podkreślić wyraźnie inicjatywę właśnie z Radia Maryja, od ojca dyrektora, od ojca Dariusza, żeby odpowiadać na pytania studentów z kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Studenci przygotowali te pytania, ja dostałem, ułożyłem je w takiej kolejności, żeby to jakiś ciąg miało ze sobą i przez cały rok, od października ubiegłego roku do czerwca, udzielałem tych odpowiedzi. Pytanie zadali studenci i odpowiedzi. No i gdy opowiedziałem to przy okazji sprawozdawania za ubiegły rok, że coś takiego jest inicjatywą edukacji medialnej, no to się przyznam, że współpracownicy trochę zdziwili, że coś takiego, taki pomysł powstał. No a myślę, że jeszcze bardziej, gdyby dostali z uczelni informacje o tych warsztatach dziennikarskich, które są też ewenementem, ale to już we wspólnocie z uczelnią wyższą. Przecież takich warsztatów jak tutaj z pewnym przygotowaniem, jak korzystać z mediów, jak odpowiedzialnie korzystać z mediów i to skierowanych do uczniów szkół średnich, no nigdzie się nie spotkałem. Najczęściej tylko są drzwi otwarte, tak zwane drzwi otwarte przed rekrutacją na studia. Ale tego, żeby studenci ze swoimi pracownikami, nauczycielami pojechali do danych ośrodków i tam pokazywali, jak pracują media od strony tej drugiej, nie ekranu, ale tego, co tam w studio się dzieje, jak się przygotowuje, jak można obrazem zmanipulować i jak się nauczyć odróżniać plewy od ziarna. Myślę, że ta formuła przyjęta właśnie w tej uczelni powinna być. A dlaczego o tym tutaj mówię? Ponieważ w nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji został wprowadzony w tych zadaniach Krajowej Rady również dodatkowy ustęp trzeci, przepraszam, że tak przywołuję te artykuły, ale najlepiej się tak odnieść do artykułu szóstym, że w którym się podaje, że Krajowa Rada jest zobowiązana do składania sprawozdań i tam podaje się jakich do Komisji Europejskiej. I wśród tych sprawozdań jest również takie, które dotyczy aktywności środowiska w zakresie edukacji medialnej. No, myślę, że takim czymś pochwalić się. Oglądałem, co było 2 lata temu, bo po raz pierwszy tydzień edukacji medialnej w Europie w tych mediach został utworzony. No i to było rachityczne, co tam w jakimś przedszkolu, jakieś spotkanie dzieciom opowiadano, czy gdzieś indziej. A tym się pochwalić, tylko że nie wiedziano wtedy tam, bo ja tego nie powiedziałem, nie zajmując się tą sprawą, a z uczelni informacja do Krajowej Rady, bo też trudno było wiedzieć, że coś takiego jest potrzebne, a jest potrzebne, bo wtedy można pokazać, że środowiska są aktywne, że podejmują. Teraz też dowiedzieliśmy się, że Radio Koszalin też organizuje coś w rodzaju właśnie takiej dla z kolei kształceń do takiego otwartego dla dziennikarzy. Jak w tej edukacji medialnej nowe środki przekazu. Bardzo dobre inicjatywy. No potrzeba. Potrzeba nam tego, bo już przed wielu laty w tej adhortacji etatis nowe było powiedziane, że trzeba nam formacji nie tylko dziennikarzy, ale trzeba nam formacji odbiorców ich pracy, żeby umieli odróżniać to, co buduje od tego, co rujnuje. I to, co rujnuje, odrzucać. A to, co buduje, korzystać z tego, wzmacniać swoją się duchowo i w sumieniu, i w postępowaniu, jeśli się będzie z takich mediów korzystać. Dlatego ta umiejętność odróżniania jest potrzebna. I jeszcze nie już starszych osób, tylko wtedy już za późno, ale właśnie od młodzieży rozpocząć. I te spotkania, które są tymi warsztatami, zaproszenie do Torunia także na warsztaty, no to to jest ewenement. Jak spojrzałem, efekty pokazane w czasie tygodnia edukacji medialnej w Europie, w Unii Europejskiej, no to mówię, no brakuje nam tego pokazania, żeby pokazać, że w Polsce rozwijane są właśnie te takie inicjatywy. W ogóle jak patrząc na Krajową Radę, to zauważam, że przede wszystkim ma kontakt z nadawcami i słusznie, ale z odbiorcami mediów to głównie przez skargi. Nie ma, odbiorcy mediów nie organizują się z jakichś przedstawicielstwa. Nadawcy się organizują. Są różni operatorzy, się organizują rozpowszechnie rozprowadzający programy kablowe, a są, mają izby swoje. Natomiast odbiorcy, no tylko jak i wtedy by łatwiej było uzyskać wsparcie ze strony odbiorców. Jak to zorganizować? No w tym momencie nie chcę podawać, tam pewne przemyślenia miałem, mam, ale no, ale tego, ten brak, ten, są takie rozstrzelone te oddziaływania odbiorców, że odbiorca chce napisać skargę, usiądzie, może chcieć, ale nie usiądzie, nie prześle, nie kliknie tam na tej stronie internetowej i nie prześle, no to zostanie w przekonaniu, że go okłamali, ale nic więcej. A my z kolei nie mamy takiej możliwości, żeby wszystkich nadawców, wszystkich, którzy objęci są koncesjami, monitorować przez cały czas. Takich monitorujemy w różnych okresach, tam wtedy, gdy się zbliża czas składania wniosku o kolejny okres, chyba że są wcześniej jakieś sygnały właśnie od nadawców, że od odbiorców, no to wtedy też podejmujemy monitoring, wzywamy do zaniechania, sprawdzamy, czy jest realizacja. No i to są te możliwości, a to są monitoringi punktowe. Czyli dany tydzień się wybiera i sprawdza się, jak on się odnosi do wszystkich tych wymagań, które są w ustawie.
Panie profesorze, odbierzemy jeszcze telefon może.
Przepraszam dobrze. Bardzo, bo już rozwinąłem inne tematy. Przepraszam.
Dziękuję. Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, można do audycji?
Tak, prosimy, jest pan na antenie.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Województwo Podlaskie. Ja chciałbym zadać pytanie dla gościa. A czy by nie można, bo wiemy, że no, z abonamentem to jest różnie płacone i czy by nie można było zrobić tak jak odnośnie telewizji, danych stacji radiowych i telewizyjnych, że to podatnik, załóżmy 1% podatku deklaruje, że na tą stację albo 50 na tą stację, na te radio 50 i wtedy no to by była weryfikacja, które stacje, no są dobre, a które nie, które Polacy chcą oglądać, które radia chcą słuchać. No i to byłoby no, na pewno dobre dla demokracji, żeby tak było, bo no tak uważam, że no, wtedy odbiorca by miał większy wpływ na dane stacje, a nie powiedzmy kraje zagraniczne czy coś takiego, które no, mają daną stację i daną ideologię lub dany tam punkt widzenia przedstawiają, tylko wtedy my Polacy swoimi pieniędzmi byśmy głosowali na dane radio, na daną telewizję. No i taki drugi punkt, no że wiemy, że no, abonament trzeba płacić, no, ale tak odnośnie nie mam nic przeciwko, pewnie sam w domu, ale zdaje się już tyle lat było za to płacone. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, panie Piotrze, panie profesorze.
Witam, dziękuję panie Piotrze. Abonament nie może być do tego stosowany. To nie jest wpłata dla wszystkich, dla komercyjnych też. To jest tylko opłata przeznaczona na realizację misji. te zadania misyjne są określone także w ustawie, które można uznać za misyjne. I my w Krajowej Radzie nie tylko przydzielamy z abonamentu fundusze dla poszczególnych nadawców na realizację misji, którą on planuje, ale potem weryfikujemy to, czy ta misja jest zrealizowana, czy te fundusze zostały zrealizowane, czy musiały być, musiały aż tyle kosztować. Także to są pieniądze społeczne i przeznaczone właśnie na taką misję. Na misję, no wiem, że na przykład w Japonii też jest abonament, ale tam przychodzą do domu i pobierają opłatę abonamentową. I dlatego wysokość składania opłaty abonamentowej jest bardzo ten procent jest realizowany bardzo wysoki. U nas jest trzeba zadeklarować, że się ma w domu tak, no dotychczas był ten telewizor wobec tego, że ma się telewizor albo radio i telewizor i niezależnie od tego, czy mamy dwa czy trzy w tym mieszkaniu, realizujemy opłatę jedną za albo za radio telewizyjny opłata, albo za samo radio. I ono jest przeznaczone na misję, czyli na takie programy, jak na przykład Ocaleni, który czy inne, no szuka się, czy te programy wypełniają swoje zadanie misyjne. Czy na przykład sprawozdanie, czy relacja z przebiegu uroczystości beatyfikacyjnych, tych ostatnich, to jest też zadanie misyjne. Proszę zobaczyć, no nadawca społeczny też to realizował, ale spośród pozostałych to nie było realizowane. Bo to jest zadanie misyjne, na które jest wliczone właśnie w tym abonamencie i wiele innych. Telewizyjny teatr, programy teatru telewizyjnego. No, już trudno tutaj za każdym razem wszystkie wymieniać, ale właśnie no, nawet takie programy, które edukują, kształcą, a które może będą mieć mniej odbiorców, mniej oglądających, ale które w radio, Radio Chopin misyjne, całe misyjne, muzyka poważna, misyjna. Normalnie no, też jeszcze reklamami trudno taką muzykę jeszcze przekładać. Czy dziecięce Radio ABC, czy te, nie radio, tylko telewizja ABC na pierwszym multipleksie. No i myślę, że tak trzeba by na to spojrzeć.
Radio Maryja, prosimy.
Halo.
Proszę bardzo.
Szczęść Boże, po tej stronie Adam Zmysłowicz. Proszę ojca,
cześć Boże.
Włączyć się do audycji.
Już się pan włączył, panie Adamie, słuchamy.
Niech będzie popalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca, witam pana ministra. Panie ministrze, ja mam pytanie. Są regionalne też rozgłośnie i katolickie, które no, mają problemy. I właśnie problemy finansowe. I ja mam pytanie, panie ministrze. Czy w ciągu godziny rozgłośnie regionalne, między innymi rozgłośnie katolickie, mogą nadawać ile w ciągu godziny reklam? To jest moje pierwsze pytanie. A drugie pytanie, rozgłośnie regionalne, panie ministrze, dobrze pan wie, że pracują właśnie na dane regiony i naprawdę są otwarte dla radiosłuchaczy, nawet radzą i poradzają nam wszystkim radiosłuchaczom. Ja uważam, panie ministrze, że rozgłośnie radiowe, czy państwowe, czy katolickie, między innymi, bo ja jestem z Mysłowi ze Śląska, więc jest jedna, jak dobrze pan minister wie, rozgłośnia katolicka, mieszcząca się przy katedrze Chrystusa Króla i naprawdę działają wspaniale, ale są traktowani tak, jak ja to mówię, piętro niżej. Nie wiem, czy pan minister się ze mną zgadza, ale uważam, że te rozgłośnie regionalne są troszkę traktowane niżej. To może na tyle. Ogromne Bóg zapłać z Panem Bogiem.
Bóg zapłać, dziękuję. Z Panem Bogiem.
Już odpowiadam dwa, rozumiem, problemy. Jeden to jest z tą reklamą. Jeśli nadawca uzyskuje koncesję, to deklaruje w tym, czy chce opłacać reklamy. Bo czy chce realizować także reklamy, mieć czas na reklamy. Ten czas w ciągu godziny jest przeznaczony 12 minut. Był przeznaczony 12 minut. Dlaczego mówię był? Bo w nowelizacji ustawy, tej wynikającej z implementacji dyrektywy, trochę inaczej zmieniono ten czas reklamowy. Mianowicie określono, podobnie jak tam z innymi krajami, że określa się w czasie od godziny 6 rano do 18 po południu jest łącznie 144 minuty. Od 18 do 24 jest 72 minuty. A po 24 jest już ile chce nadawca do 6 rano może nadawać reklamy. Tylko że wtedy nie ma dla kogo nadawać tej reklamy, bo większość ludzi śpi. Natomiast wcześniej, jak podzielimy tę liczbę minut łącznych przez czas, którym one mogą być zastosowane, to wychodzi średnio 12 minut na godzinę, czyli zachowany jest ten czas. Tylko że nieokreślone, że musi w godzinie zrealizować. On może w różny sposób teraz realizować, będzie już może według tej znowelizowanej ustawy. Natomiast wcześniej to było 12 minut, ale są nadawcy, którzy mówią, że on by chciał tylko 3 minuty mieć, bo nie ma jeszcze na razie, zaraz poczyna działalność, nie ma jeszcze zabezpieczenia tymi reklamami. Wtedy zmniejsza się mu opłatę za uzyskanie koncesji. Tam są te zasady opłaty za koncesję. Natomiast jeśli ktoś z nadawców określa, że chciałby być społecznym nadawcą, no to wówczas nie będzie miał czasu żadnego na reklamę przeznaczonego, ale wtedy nie płaci za uzyskanie koncesji. Natomiast musi opłacać i opłaca za dostęp do częstotliwości, czyli opłaca wtedy, tę opłatę wnosi do UKE. To jest opłata za korzystanie z częstotliwości, czy tam korzystanie z miejsca na multipleksie. To też są opłaty dla tego, kto obsługuje ten multipleks. Czyli w ten sposób nadawca sam decyduje, jeżeli ma reklamy ogłaszane, podaje tam radiowy, rozgłośnia radiowa regionalna, że a teraz czas na reklamę. I te minuty tam te reklamowe realizuje i potem mówi, to już koniec reklamy. Czy jakoś inaczej, w jakiś sposób zaznacza, bo w radio nie ma plansz, więc nie ma innej możliwości zaznaczenia, że kończy się w tym miejscu reklama. One, te zestawienia są później u nas analizowane też w Departamencie Monitoringu. Jeśli ktoś przekroczy ten czas reklamowy, no to wtedy obciążony zostaje karami. To jeśli chodzi o te rozgłośnie. Są rozgłośnie także oprócz regionalnych publicznych, są regionalne komercyjne, ale także są regionalne programów katolickich. Niektóre są samodzielne, a niektóre są w takich zestawach plusa. Część z nich, dziewięć jest połączonych, działa we wspólnocie z czyli tymi Zjednoczonymi Przedsiębiorstwem Rozrywkowym, a druga część z Eurozetem. No i wtedy w umowie mają tylko, realizują pewną część w ramach umowy franczyzy z Eurozetem, z tym plusem. I wobec wtedy jest dla tych wielu, tych dziewięciu na przykład, praktycznie pod ten sam program realizowany. Także nie każda jest samodzielna. To no, są te zestawienia. Myśmy pokazywali, jak te zestawienia wyglądają w odniesieniu do radia, wykonując opracowanie takie w 18 roku o sieciowaniu. No, to jest kolejny problem. Niby mówimy pluralizm, ale potem przez zmiany ustawowe doszło do tworzenia zamiast tych pluralizmów lokalnych, sieci, lokalnych nadawców, sieci. No i powstały tak 4 czy 5 sieci. No opisane zostały właśnie w tej bardzo ciekawej książeczce. Można też w internecie sobie ją też przeglądnąć na stronie internetowej Krajowej Rady. Takich książeczek dość dużo wydajemy. O fake newsach niedawno została wydana. Wcześniej o udostępnianiu, platformach udostępniania wideo na życzenie. Te VOD. Też ciekawa rzecz, ile te wynoszą koszty, jak to porównuje się, kto jest właścicielem. To są takie opracowania, które bardziej interesującym się sprawą pomogą w ocenie, no ale także i tym, którzy mówią o dekoncentracji.
No i tutaj tylko jedno zdanie, jeśli mogę powiedzieć, że inna jest rola i zawartość mediów regionalnych, które mają absolutnie prawo bytu i są bardzo potrzebne, a inna jest rola i zawartość także w wymiarze informacyjnym choćby i powiedziałbym przygotowywania agendy serwisu informacyjnego w mediach ogólnopolskich. Regionalne, no, tak jak nazwa mówi, są jakby bliżej lokalnego słuchacza, natomiast bardziej globalne podejście, takie całościowe, holistyczne, prezentują te media ogólnopolskie, ale jedne i drugie są potrzebne, chociaż odgrywają właśnie nieco inną rolę, mają inny charakter.
Tak, problemy regionalne znikłyby w ogólnopolskich w całości, chyba okazjonalnie by się pojawiały, a tak mogą być rozwijane właśnie te lokalne, pokazywane regionalne i środowiska, i ludzie stamtąd z regionu pokazywani częściej i mogą częściej uczestniczyć też w debatach.
Tak. Panie profesorze, ślicznie dziękuję za ten wieczór, za to, że dzisiaj mogliśmy wraz z słuchaczami mówić no o tym, co jest naszą codziennością, czyli o mediach, o odbiorze. Taka edukacja medialna dzisiaj, myślę, też jest bardzo, bardzo wskazana. I dziękuję, że pan profesor nie po raz pierwszy w tej edukacji medialnej pomaga z punktu widzenia praktyka dziennikarza, ale także teraz przedstawiciela Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Przerywne ojcze, ja jeszcze na koniec już powiem, że mieliśmy już kiedyś też możliwość rozmawiania i w aktualnościach i wielu tych, którzy takie audycje słyszeli w rozmowie z ojcem, to pytają się mnie, a skąd ten ojciec taką wiedzę ma o mediach? No mówię, normalne, przecież kierunek specjalny, czy kierunek kształcenia, dziennikarstwo i edukacja i komunikacja społeczna, który prowadzony jest w tej uczelni, to jest tam ojca szczególne zaangażowanie, więc nic dziwnego, że i wiedzę na ten temat też ojciec posiada i tego gratuluję ojcu.
Bardzo dziękuję, panie profesorze, i do usłyszenia, mam nadzieję, może do zobaczenia.
Być może.
Dziękuję. Pan profesor, doktor habilitowany inżynier Janusz Kawecki, minister w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, był naszym gościem. Dziękuję także państwu za te spostrzeżenia, refleksje, pytania. Na tym właśnie polegają te rozmowy niedokończone, że dotykamy pewnych spraw, ale inspirujemy też do myślenia, do rozważenia, do tego, żeby samodzielnie też wyciągać wnioski z tej opowiadanej rzeczywistości.